Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem kanonikiem proboszczem i księdzem prałatem dziekanem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej niezwykłej uroczystości, konsekracji tej świątyni, która, jak wiemy, jak słyszeliśmy już wielokrotnie, będzie oddana Panu Bogu na Jego chwałę, a ludziom po to, aby z Bogiem mogli tutaj się spotykać i na nowo odzyskiwać dzięki sakramentom świętym godność Bożego dziecka. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Aby zrozumieć niezwykłość tego płaczu, o którym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi Nehemiasza, trzeba nam najpierw odwołać się do psalmu 137. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali. A synowie tej ziemi chcieli, abyśmy śpiewali im jakąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy tu śpiewać? O Jeruzalem, niech bardziej przyschnie mój język do podniebienia, niż miałbym o Tobie zapomnieć. Siedzieli nad rzekami Babilonu i płakali. Był to płacz niewolników i zesłańców. W 586 roku przed narodzeniem Chrystusa Babilończycy zdobyli Jerozolimę, całkowicie zburzyli miasto, a zwłaszcza największą chlubę synów Izraela, ich świątynię, a mieszkańców uprowadzili właśnie do Babilonu. I tam pędzili smutne życie niewolników i zesłańców. I mieszkańcy tamtej ziemi mówili: zaśpiewajcie nam coś. Coś waszego, coś pięknego. A oni mówili: jak my możemy śpiewać? Jak możemy się radować? To jakby się nic nie wydarzyło. A przecież jesteśmy pogrążeni w żałobie. Nasz los jest prawdziwie tragiczny. Jerozolima zniszczona, świątynia obrócona w gruzy. Stał się jednak, dzięki Bożej opatrzności, prawdziwy cud. Zupełnie niespodzianie. Potęga Babilonu padła w 538 roku. I na stolicy w Babilonie zasiadł król perski Cyrus. Jednym z pierwszych jego dekretów, jakie wydał, był ten, który dawał możliwość powrotu Żydom z niewoli babilońskiej do swojej ojczyzny. Spełniły się zatem radosne zapowiedzi, zwłaszcza proroka Izajasza. Pełni wesela wracali w ojczyste strony. Ale jak to często bywa z ludźmi, przyszedłszy do swojej ziemi, zaczęli zajmować się tym, co najbardziej istotne: budową domów, uprawą roli, codzienność pełna pracy i znoju sprawiła, że zaczęto zapominać o tym, że jest Bóg i o tym, że są synami Boga, Jego dziećmi i o tym, jakie ich jest wielkie powołanie. Zapomnieli także o tym, jak ciągle Bóg, mimo ich wiarołomstw i nieszczęść, okazywał im miłosierdzie, łącznie z tym niezwykłym powrotem do ojczyzny. I wtedy właśnie wystąpili namiestnik Nehemiasz i kapłan pisarz Esdrasz. jak słyszeliśmy, zebrali cały lud izraelski i czytali im 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu, mówiących o stworzeniu świata, o historii pierwszych patriarchów, począwszy od Abrahama, o niewoli egipskiej i o wyjściu cudownym z tej niewoli dzięki pomocy Bożej pod wodzą Mojżesza. Czytali im także wszystkie prawa, bardzo szczegółowe i liczne, które zostawił ludowi w imię Boga Mojżesz przed swoją śmiercią. A pośród tych praw to jedne najbardziej istotne i uniwersalne – dekalog. Słuchali tego wszystkiego, jak słyszeliśmy, cały dzień. Tekst ksiąg świętych był pisany w języku hebrajskim. Oni już mówili innym językiem, aramajskim. I dlatego lewici, którzy byli między nimi, a którzy znali hebrajski, tłumaczyli im szczegółowo to, co czytał kapłan, pisarz Ezdrasz. I podczas tego czytania naraz zaczynają odkrywać swoją godność ludu wybranego. Naraz odkrywają, że jest Bóg, który nigdy ich nie opuścił. Że jest Pan, do którego należą losy całego świata. I zaczynają płakać z radości. Już nie ze smutku, ale z radości, że oto Pan przez słowa czytane przez Ezdrasza przemawia do nich. A oni te słowa rozumieją i chcą na nie odpowiedzieć całym swoim sercem, z całej swoich sił, całą swoją duszą. I dlatego i Nehemiasz, i Ezdrasz mówią: nie płaczcie. To dzień radości. To dzień, który dał wam Pan. Składajcie dzięki za ten dzień i za ten cud powrotu waszych serc i umysłów do Boga. Drodzy siostry i bracia, to, co się wtedy wydarzyło i co było pierwszym etapem do budowy na nowo świątyni w Jerozolimie, w jakiejś mierze zapowiadało to, co się miało wypełnić według słów proroków. Oto przyjdzie Mesjasz. Oto przyjdzie Boży wysłaniec, który już całkowicie i ostatecznie pogodzi grzeszną ludzkość z Bogiem. I tak się stało, gdy nadeszła pełnia czasów i kiedy z przeczystego łona Najświętszej Marii Panny narodził się Jezus Chrystus. Kiedy osiągnął wiek dojrzałości, około 30 lat, tak to wtedy było, zaczął zdążać drogami i ścieżkami palestyńskiej ziemi i nauczać o Królestwie Bożym, które już jest, które już się zaczęło, które już daje o sobie znać poprzez niezwykłe nauczanie i cuda, które Chrystus czyni. I w pewnym momencie tego chrystusowego nauczania Pan Jezus zaprowadził apostołów daleko na północ Palestyny, tam gdzie są źródła Jordanu, i postawił im dwa pytania. Najpierw, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I padły odpowiedzi według tego, jakie opinie o Chrystusie krążyły. A wtedy Pan Jezus postawił im drugie, zasadnicze pytanie. A wy za kogo mnie uważacie? I święty Piotr w imieniu pozostałych apostołów powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I to jego wyznanie spotkało się z błogosławieństwem. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo to, co powiedziałeś, powiedziałeś pod wpływem Bożego natchnienia. Na Tobie zbuduję mój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Zaczęła się budowa Kościoła świętego, katolickiego i apostolskiego, kiedy już Chrystus przeszedł z tego świata do Ojca poprzez swoją mękę, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. I kiedy zgodnie z obietnicą, jakiej udzielił apostołom, zesłał od Ojca Ducha Świętego. Zaczęła się publiczna działalność apostołów i poszli tak, jak Chrystus im kazał, na cały świat. Nauczali wszystkich dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Udzielali chrztu. Budowali Boży lud Chrystusowy, którego fundamentem jest sam Chrystus, a którego filarami są apostołowie. Powstawał nowy lud Boży, lud Nowego Testamentu. I powstawał pośród prześladowań i trudności, także pośród płaczu ludzi cierpiących, prześladowanych, poddawanych okrutnym męczarniom, bo tak wyglądały te pierwsze dzieje chrześcijaństwa, pierwsze 3 wieki naznaczone kolejnymi, coraz bardziej bezlitosnymi, okrutnymi prześladowaniami. I w świetle właśnie tych prześladowań trzeba zrozumieć przesłanie pierwszego listu świętego Piotra, którego fragment słyszeliśmy w drugim dzisiejszym czytaniu. Oto chrześcijanie w dalekiej Bityni, to północna część dzisiejszej Turcji, schodząca do Morza Czarnego. Ludzie żyjący tak, jak im Chrystus kazał, zgodnie z Ewangelią, miłujący Boga i drugiego człowieka, naraz są poddawani prześladowaniom i nie umieją się w tej sytuacji odnaleźć. Przecież nikomu krzywdy nie wyrządzili. Przecież są dobrymi obywatelami, płacącymi państwu konieczne podatki. Przecież głoszą pokój i pokojem żyją. I nie rozumiejąc przyczyny tych prześladowań, wysyłają posłannictwo do Rzymu. Tam wysłańcy spotykają świętego Piotra. I on im odpisuje. Odpisuje, wskazując na 2 podstawowe prawdy. Pierwsza to ta. Przecież nic nie dzieje się szczególnego w momencie, kiedy jesteście prześladowani. Chrystus też był prześladowany. On niewinny. On Boży Syn, który został odrzucony przez naród i umęczony na krzyżu, jak ostatni złoczyńca Imperium Rzymskiego. Jeżeli jesteście złączeni z Chrystusem przez chrzest, a jesteście złączeni, to musicie zrozumieć, przyjdą chwile i czasy, kiedy trzeba będzie wam cierpieć z Chrystusem dla dobra Jego mistycznego ciała, którym jest Kościół. I druga prawda. To, co słyszeliśmy. Mimo prześladowań, mimo niezrozumienia i odtrącenia przez świat, jesteście kimś cennym. Jesteście duchowymi kamieniami, z których wznosi się cudowna świątynia Boga, w której oddaje się cześć Bogu w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa. Jesteście świątynią Boga. Jesteście świętą budowlą, świętym Bożym ludem. Niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, jak na was patrzy świat, czy was kocha, czy was odrzuca, w oczach Boga jesteście żywą, świętą świątynią. Drodzy siostry i bracia, rozważamy te czytania przypadające właśnie według liturgii Kościoła na uroczystość poświęcenia nowej świątyni, na uroczystość oddania nowej świątyni na chwałę Boga. To musi być dzień radości. To musi być dzień, w którym na nowo odzyskujemy poczucie tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Jest to powód do naszej radości i dumy. Jest to chwila, w której rozumiemy, w naszym życiu jest wiele bardzo ważnych spraw i obowiązków, i problemów, i trudności. Ale ostatecznie, cóż one znaczą wobec tego, że Bóg nas umiłował, że zesłał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, a my wierząc w Niego i łącząc się z Nim przez sakrament chrztu, jesteśmy Jego dziećmi. To najbardziej cudowna i piękna prawda. Prawda, którą chcemy wyznawać w tym świętym miejscu, jakim jest ta poświęcona dzisiaj Panu Bogu świątynia. Jesteśmy wszyscy duchową budowlą. Jesteśmy żywymi kamieniami na cześć Najwyższego. Ale jednocześnie potrzebujemy szczególnych miejsc, świętych miejsc, w których chcemy łączyć się z Bogiem. Naszą modlitwą, która wyraża naszą wiarę, naszą miłość i naszą nadzieję. Potrzebujemy świętych miejsc, w których dzięki przyjęciu sakramentu Chrztu Świętego stajemy się Bożymi dziećmi. Ale potrzebujemy także świętych miejsc, w których poprzez sakrament pokuty i pojednania na nowo możemy odzyskać godność Bożego dziecka, dźwigając się z naszych upadków i grzechów. Potrzebujemy świętych miejsc, w których możemy gromadzić się razem. Bo Kościół jest wspólnotą Bożą, Bożym ludem. I dlatego wspólnie chcemy i musimy oddawać Bogu chwałę. Włączając się w naszych czasach, w których przyszło nam żyć, w to wyznanie, które przed wiekami wypowiedział święty Piotr. Wyznanie naszej wiary w Chrystusa. Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, Syn Boga żywego. Potrzebujemy takich świętych miejsc. Tutaj w Nowym Targu potrzebne było to miejsce. Na początku dzisiejszej uroczystości Słyszeliśmy historię powstawania tej parafialnej wspólnoty i tworzenia jej zrębów, a także wznoszenia murów świątyni, która będzie i ma być sercem całej parafialnej wspólnoty. Nie trwało wiele lat, aby ta świątynia mogła być poświęcona. To przecież kilka lat od momentu, kiedy zapadła decyzja księdza kardynała Stanisława Dziwisza, aby utworzyć tutaj parafię i aby wznosić mury kolejnej świątyni tego miasta. I kiedy z taką mocą podkreślam, nie trzeba było wielu lat, to chcę przez to wyrazić ogromną wdzięczność archidiecezji krakowskiej, Kościoła krakowskiego wobec was, drodzy siostry i bracia, którzy pod przewodnictwem waszego czcigodnego księdza kanonika proboszcza potrafiliście okazać Bogu tyle miłości, taką głęboką wiarę, taką ofiarną wiarę, że możemy dzisiaj cieszyć się z tej świątyni. Bóg zapłać. Jeśli to mówię, to w tym momencie nie chcę po prostu wypowiadać znanego powiedzenia używanego w różnych okolicznościach. Chcę wyrazić moje głębokie przekonanie, że jedynie Pan Bóg może wam w pełni za waszą ofiarność, za waszą miłość do Kościoła, za waszą wytrwałość w tym wielkim dziele zapłacić i podziękować. I głęboko wierzę, tak będzie. Tak się stanie. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu, jakżeby nie miał okazać swej miłości tym, dla których ta świątynia, jej zniesienie i jej piękno stały się bardzo ważnymi, być może najważniejszymi celami ich życia. Dzisiejsza liturgia, to co będziemy za chwilę przeżywali, zwłaszcza poświęcenie i konsekracja ołtarza symbolizującego obecność Chrystusa pośród nas. Ta liturgia niech będzie jednym wielkim czasem radości. Za chwilę, za czas, które dał nam Pan. Niech ta liturgia będzie równocześnie naszym wspólnym wołaniem, abyśmy gromadząc się w tym świętym miejscu, słuchając Bożego Słowa, karmiąc się Eucharystią, nabierając duchowych sił dzięki innym sakramentom, abyśmy mieli w sobie coraz bardziej pogłębiającą się świadomość nas samych jako żywych, świętych kamieni, z których Chrystus, sam Chrystus, buduje swoją duchową świątynię na cześć i chwałę jedynego Boga, któremu niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.